Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Witam teraz naszych gości. Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Witam zawsze bardzo serdecznie.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Bogdan Dąbrowski, wiceprezes Pomorskiego PSL.
Dzień dobry Państwu.
I Marek Formela, szef Gdańskiego SLD.
Witam, dzień dobry.
No właśnie, zacząłem tym cytatem. Są też inne komentarze, między innymi generała Jaruzelskiego do wyroku w sprawie grudnia 70. Przypomnę tylko może, że główny z trzech oskarżonych, czyli wicepremier były Stanisław Kociołek, został uniewinniony, a dwaj pozostali wojskowi dostali wyroki w zawieszeniu. Generał Jaruzelski, który 43 lata temu był ministrem obrony narodowej, powiedział tak: gdyby wyrok w sprawie grudnia 70 był wyższy, to ja byłbym zniesmaczony. A państwo jak przyjęli ten wyrok?
Ja myślę, że my jesteśmy zniesmaczeni tym wyrokiem, ponieważ w ogóle trudno tutaj mówić o sprawiedliwości dziejowej. Przecież tragedia, jaka spotkała nas tutaj, szczególnie na wybrzeżu, nasze rodziny, naszych przyjaciół, no, żeby się skończyła takim wyrokiem, to rzeczywiście według mnie jest to wielkie, wielkie nieporozumienie.
Ja sobie tak czasami myślę, że lepiej dla tego procesu byłoby, gdyby on się w ogóle nie odbył, niż odbył się w taki sposób, bo on w pewnym momencie zamienił się w farsę samego siebie. Trudno powiedzieć, czy ja to jest winia. Natomiast zapytam tak, czy jakby ten wyrok dzisiejszy po 18 prawie latach nie był jednak wpisany w porozumienie Okrągłego
tak,
Stołu.
Właśnie to, chciałam co się o tym potem powiedzieć. Stało. Dla mnie to jest taka realizacja. Ja się nie zgadzam z postanowieniami Okrągłego Stołu i to jest dla mnie niestety też realizacja postanowienia Okrągłego Stołu. Mało tego, ja bym to nazwała.
Ale bracia Kaczyńscy, pani poseł, przyłożyli rękę do tych
postanowień.
O nie,
przepraszam, właśnie Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński.
No dobrze, dobrze.
Zarzucają mu się, że właśnie.
No tak, do 91 roku.
Odmienne mieli zdanie, więc wróćmy do meritum sprawy.
Wróćmy.
No niestety jest to taka niewypowiedziana abolicja. Ja tak uważam, dlatego że tutaj chodzi chyba o taką naturalne odejście negatywnych bohaterów, zbrodniarzy stanu wojennego i dla mnie to jest tak naprawdę parodia procesów i skandal i hańba, że zbrodniarze tak naprawdę nie ponieśli odpowiedzialności. Natomiast się oczywiście rękę karze, czyli zomowców, osoby wykonujących rozkazy, natomiast nie dowódców, nie tych, którzy te rozkazy wydali. Jaruzelski nie może przyjść na proces, ale wyjeżdża na wykłady do Stanów Zjednoczonych. Kiszczak nie może przyjść na proces, bo jest chory, ale odpoczywa w Egipcie. Ci, którzy strzelali, zbrodniarze, pobierają wysokie emerytury, a ci, do których strzelano, już nie żyją albo
Kiszczak, to już
biedzie.
Inny proces, nie szkodzi, żebyśmy nie szkodzi. Nie mieszali.
Nikt, proszę mi pokazać osobę, która od 46 do 89 wszystkich tych sędziów, którzy skazywali na kary śmierci, wszystkich tych, którzy wydawali rozkazy strzelając do górników, stoczniowców i innych porządnych obywateli, którzy przyczynili się do wyroków śmierci, tragedii rodzin, ponieśli odpowiedzialność. Ja nie znam. Wszyscy mają wysokie emerytury, a apanaże funkcjonowali w swojej branży do końca i to jest skandal na skalę światową. To jest wstyd. Wstyd. Ja znam państwa Godlewskich, ja znam Popiełuszków. To są osoby, do dzisiaj Godlewski, nikt nie powiedział przepraszam, zadość nie uczynił. Ojciec był wojskowym, więc wie, jak syn zginął. To nie były jakieś rykoszety czy przypadkowe opadające kule, tylko z pełną premedytacją zabijani ludzie, pałowani, katowani i mordowani, więc dla mnie to jest w ogóle hańba, wstyd i skandal.
A pan Dąbrowski się wypowiedział, pani posłanka Pomaska.
No rzeczywiście to jest bardzo przykra i smutna decyzja.
Ale wszyscy się jej spodziewali. Ja powiem tak, że nikt nie miał złudzeń, kiedy już zostało trzech oskarżonych.
No bo to takie,
a główni zostali
być
wyłączeni ze względu na
stan
zdrowia.
Poczekamy, aż naturalnie odejdą.
A może jest tak?
Na szczęście,
może jest tak, proszę państwa, jak niektórzy mówią, że tak naprawdę odpowiedzialność główną ponoszą Gomułka i Kliszko i nie da się już ich osądzić.
No tak najlepiej powiedzieć, nie?
Marek Formela?
I przedłużając
to dla lewicy trudny temat.
Kilkadziesiąt lat.
To nie jest trudny temat dla lewicy, bo w historii Polski każdy dramatyczny moment, który kończy się śmiercią, wymaga namysłu, pokory, pokory władzy wobec zdarzeń, które miały miejsce i pokory tych, którzy obecnie sprawują władzę, żeby umieć się odnieść do własnej historii bez emocji.
No dobrze, ale Lewica zaprasza generała Jaruzelskiego na swój kongres i teraz jak się pan odniesie do takich słów generała, że byłby zniesmaczony, gdyby wyrok był wyższy?
Znaczy ja uważam...
To też o czymś świadczy, prawda? Bezkarność Jaruzelskiego po prostu jest... Pozwala mu na to.
Proszę państwa, Międzynarodowy Trybunał Wojenny w Norymberdze osądził 24 zbrodniarzy z czasów Adolfa Hitlera, wybitnego niemieckiego zbrodniarza. I spośród 24 osądzonych, 3 osoby zostały uniewinnione, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach został z powodu złego stanu zdrowia wyłączony z tego procesu, więc zachowajmy pewien umiar w ocenie procedur prawnych. Jeżeli tworzymy państwo demokratyczne, państwo prawa, to koszty takiej historii, koszty takich zdarzeń stają się naszym wspólnym i bolesnym doświadczeniem. Natomiast gdybyśmy chcieli powiedzieć, że prawo w Polsce nie obowiązuje, to pewnie vox populi spowodowałby, że sprawcy tamtych zdarzeń, czy współuczestnicy tamtych zdarzeń byliby oceniani wspólnie i w sposób, jak sądzę, zgodny z doświadczeniem tak zwanej sprawiedliwości ludowej.
Jest pewnym paradoksem, bo mówi, że nie chce jako minister.
Jest pewnym paradoksem
wyroku
tego procesu, że
oceniać.
Oskarżający prokurator, a także komentujący tutaj wielokrotnie i pomstujący prokurator były jeden z twórców, architektów 4 RP. Pan prokurator, obecnie adwokat,
mecenas Kaczmarek.
To są wieloletni członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zatem zgodzili się w statucie, który jest dołączony, czy był dołączony do legitymacji partyjnej, zgadzali się na to, że są w awangardzie klasy robotniczej, że stoją po stronie porządku socjalistycznego.
Ale rozumiem, nie był w PZPR.
Nie byłem w PZPR i to nie wymagało wielkiej odwagi, żeby nie być. Trzeba było mieć tylko jakieś poglądy i przekonania.
Marek Formela Herbertem prawie powiedział.
Nie,
to nie wymagało wielkiego charakteru.
Nie byłem bohaterem, byłem po prostu normalnym.
Ale to wieloletnie uczestnictwo w PZPR to przesada, bo jeżeli mówimy o odpowiedzialności,
dokonanie takiego wyboru w latach 80. też miało znaczenie. I dzisiaj, oceniając tamten system, trzeba powiedzieć, że ci, którzy podejmowali władzę, podejmowali takie dramatyczne decyzje, no czuli komfort posiadania olbrzymiej masy członków. Więc bez tych członków, bez tego zaplecza, bez tej całej procedury partyjnej, która wyłaniała w taki czy inny sposób ówczesne władze, system ten nie byłby tak sprawny, tak dojmujący i chwilami tak opresyjny. Więc zgadzając się z panią poseł Arciszewską co do wymiaru tamtych zdarzeń, warto widzieć głębokość tego systemu.
No to ja właśnie ad rem chciałabym panu
powiedzieć. Adam Michnik kiedyś lubił porównywać generała Jaruzelskiego, zanim się z nim zaprzyjaźnił, do Augusto Pinocheta, dyktatora prawicowego.
Michnik nazwał też Jaruzelskiego człowiekiem honoru.
To później, ale wcześniej.
Ale ja właśnie ad rem do
pana. I tak pomyślałem, że Augusto Pinochet też ostatecznie nie został rozliczony.
No to się zgadza, że trzeba analizować jakby te dwa systemy prawne. My jesteśmy teraz w demokratycznym systemie prawa, ale w związku z tym nie zwalnia nas to z obowiązku, żeby wiedzieć, jaki system wtedy obowiązywał. Tam się rozkazy słownie często wydawało, na czerwony telefon, nie było dokumentów, więc też uważam, że sąd i my wszyscy wiemy, jak to było.
Ale z drugiej strony ostrej broni bez rozkazu ministra obrony narodowej by nie wydano. Ostrej amunicji, przepraszam.
Nie można abstrahować od tej rzeczywistości. Mało tego, my mamy paradoks obecnie, bo często, gdy my chcemy do odpowiedzialności pociągnąć te osoby, to byli działacze PRL-owscy, ci właśnie zaangażowani w te niecne czyny, oni do sądu pozywają działaczy Solidarności albo działaczy opozycyjnych. To jest w ogóle jakaś paranoja to, co się dzieje.
Będzie apelacja.
Bo my demokratycznego państwa, no to
będzie apelacja,
jest w ogóle
bo proces będzie targał polską narodową duszą jeszcze przez dziesięciolecia.
Ja myślę tak, że przynajmniej ten wyrok powinien zapaść już kilkanaście lat temu. Dzisiaj z takiej perspektywy, jeżeli na to wszystko patrzymy, to te emocje są podgrzewane i myślę, że wyrok, gdyby ten nasz system sprawiedliwości był sprawniejszy, inaczej byśmy do tego wszystkiego
poszli. A może przepraszam bardzo, już kiedyś z tych sędziów,
a może błąd polegał na tym, że trzeba było
albo po stanie wojennym, to byśmy mogli to rozliczyć.
Pani poseł, pozwoli mi pani coś powiedzieć? Bo być może błąd polegał na tym, że zbyt szeroko zakrojono po prostu cały ten proces. Pomysł przesłuchania tam kilku tysięcy świadków i tak dalej był dość abstrakcyjny od początku. Może trzeba było wytaczać pojedyncze, osobne procesy kolejnym osobom.
Zostaje przy przekonaniu, że winę trzeba w obecnym kształcie polskiego kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego udowodnić indywidualnie. Oceny historyczne są drugą częścią tego procesu i one pozostaną, będą dzielić Polaków przez lata. W wymiarze prawno-karnym...
Grudzień tak nie dzieli.
W wymiarze prawno-karnym
już bardziej,
150
nie.
sekund przemówienia Kociołka było lichą podstawą do oskarżenia byłego wicepremiera o podżeganie do zbrodni, więc sąd był w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą, jak sami państwo wiecie, z ostatnich dni obieg informacji wtedy, a teraz jest zupełnie innym. Nawet teraz premier nie wie, co robią jego urzędnicy, ministrowie, mimo że mają internet, telefony komórkowe.
Też o tym zaraz porozmawiamy.
Okazuje się, że
nie nadąża.
Nawet gdyby pan nie chciał, żeby Jaruzelski siedział w więzieniu, byśmy się zgodzili, że jest człowiekiem starszym, to powinien zapaść wyrok, choćby miał być, nie wiem, w zawieszeniu, czy jakikolwiek inny, powinien być normalnie skazany i powinna mu być przypisana wina, a nie, że on korzysta z wszystkich profitów wolnego człowieka i niewinnego, bo my wiemy, że tak
jeszcze
nie
jedno.
Jest.
Niektórzy odczytują sam grudzień 70 jako przewrót wewnątrz władzy komunistycznej w Polsce i zauważcie państwo, co ciekawe, po tej ekipie Gomułki, właściwie jedyną osobą, która została w tej głównej rozgrywce politycznej, był właśnie generał Jaruzelski, który był ministrem obrony narodowej w rządzie Cyrankiewicza.
No, totalnie bezkarny.
I także w późniejszym rządzie Jaroszewicza. No dobrze, zamknijmy grudzień, bo pewnie jeszcze...
Smutna konstatacja.
Czeka nas apelacja, ale tak naprawdę powtórzę to...
Co do długotrwałości procesów, to zakończył się wczoraj 17-letni też proces w sprawie pożaru w hali
stoczni.
Też nie udało się ustalić, kto tak naprawdę zaprószył ogień.
I dwa wyroki w zawieszeniu.
Ponieśli odpowiedzialność organizatorzy, być może dość dokuczliwą, bo w trybie cywilnym poszkodowani będą mogli teraz dochodzić
odszkodowań,
więc myślę, że nie jest łatwo dokonać wyceny.
Na wymiar sprawiedliwości w Polsce już i tak ostatnio wiadra pomyj wylano, więc te
mimo wszystko
oba te
gruba
procesy,
kreska pozostawiła oba te tych procesy, sędziów, którzy już wcześniej się złymi głoskami zapisali, a dalej funkcjonowali w systemie.
Poseł,
i to jest
oba
błąd.
Te procesy tego obrazu na pewno nie poprawią.
Pani poseł, dzielni synowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej napisali scenariusz Czarnego Czwartku, napisali scenariusz Układu Zamkniętego. Ich należałoby też chyba, przyjmując tę filozofię, w wymiarze zbiorowym
ale proszę
rozliczyć.
Nie porównywać rzeczy, które są nieporównywalne. No,
są porównywalne,
naprawdę.
Porównywalne, bo mówimy o pewnym porządku i ustroju, w którym wszyscy się jakoś
odnoszą. Godlewskim popiół.
Rzeczywiście, grzebanie w życiorysach może mieć też różne dla różnych osób konsekwencje. Zostawmy to. Teraz tak, bo tutaj Marek Formela zauważył, że nawet obecnie przy tak szybkim obiegu informacji, gdzie można w miksie, SMS-em, prawda, mailem, czymkolwiek posłużyć, nie zawsze się to udaje. Konsekwencje są takie, że Mikołaj Budzanowski został odwołany z funkcji ministra Skarbu Państwa. Zastąpi go Włodzimierz Karpiński, który jest wiceszefem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji tej pory. Ja przyznam szczerze, że Włodzimierza Karpińskiego za dobrze nie znam, ale pewnie go poznamy. No i to jest... Premier dał do zrozumienia, że dymisja ministra Budzanowskiego to jest skutek tego, co tam Eurogaz podpisywał w kwestii memorandum z Gazpromem. No i czy zasłużona dymisja, bo PiS uważa pewnie, że spóźniona, prawda?
Ja dużo mówiłam, to może oddam mojej koleżance.
Proszę bardzo.
Bardzo chętnie. No rzeczywiście pan minister popełnił błąd i wydaje się, że w tym momencie błąd niewybaczalny i premier podjął decyzję, która ma sprawić, że w tej materii rząd będzie funkcjonował sprawniej, więc myślę, że to się stało w dobrym w dobrym momencie. Jego następcą jest też, trzeba powiedzieć, poseł polityk doświadczony. Także to też jest ważne na funkcji ministra. Jednak myślę, że też w tym resorcie, żeby mieć też pewne polityczne doświadczenie, być może
i przystojnie,
ministrowi,
poseł Arciszewski.
Być może ministrowi Budzanowskiemu trochę zabrakło wyczucia, czy takiego właśnie politycznego bycia. To się czasem też przydaje w tych wszystkich różnych rozgrywkach, bo rządzenie to też to nie jest prosta sprawa i to są też różnego rodzaju...
Pani poseł, a czy nie ma drugiego dna? Bo minister Budzanowski został ministrem skarbu jako człowiek od łupków, który gorąco w to, że łupki
archeolog
odkryjemy, wierzył. Archeolog, przed nim był geodeta, więc takim kluczem Franca Kawki trochę idziemy. Ale
panie redaktorze,
został... Już drugie skojarzenie takie literackie, ale został ministrem skarbów i okazuje się, że z tymi łupkami mamy problem, bo te odwierty, które są próbne, no nie wróżą jakiegoś Eldorado, jeśli idzie o gaz łupkowy w Polsce.
No, ale to nie jest
czy to nie jest też rozstanie takie symboliczne z gazem łupkowym, to dymisja ministra Budzanowskiego?
Nie, znaczy akurat funkcja ministra skarbu dla Mikołaja Budzanowskiego to była naturalna ścieżka kariery. On w tym ministerstwie już funkcjonował i zdobywał kolejne szczeble w swojej karierze też ministerialnej. To była jakby naturalna kolej rzeczy, mimo jego dosyć młodego wieku, więc to akurat nie było jakieś szczególne zaskoczenie. Co do łupków ciągle mało wiemy, więc to trudno rozstrzygać moim zdaniem i to jest za wcześnie, żeby mówić, że
nie mało wiercimy, ale mało wiemy.
Natomiast, ale to też wszyscy mówili, że to nie jest takie oczywiste, że to będzie opłacalne, że tego gazu rzeczywiście jest tyle, ile wstępnie się oceniło. Więc moim zdaniem jest za szybko, ja bym tego w żaden sposób akurat z tym
nie zgadzała. A jak już jesteśmy przy łupkach, to PiS na przykład chce utworzenia Ministerstwa Energetyki jakby specjalnie, czyli to, co nadzoruje teraz minister skarbu.
Ale państwowe, bo Platforma tworzy co róż spółki, ale które można sprywatyzować i, że tak powiem,
to jest
pozbyć się
pomysł
jej.
Przemysława Wiplera, on więc, mówiąc właśnie o dymisji Mikołaja Budzanowskiego, taki pomysł zgłosił i myślę, że przedyskutował go też z Jarosławem Kaczyńskim.
Polski posłuchać, dlatego, że to, co przedstawia minister Woźniak, to są jakieś, nie wiem, historie, które łatwo można podważyć. To jest temat szerszy, więc nie będziemy tu go rozstrzygać, ale co do łupków, skandalem jest, że polski rząd przedstawił raport, który zaniża ilości łupków w Polsce. Nie dość, że nie mamy dostępu do danych, bo te wszystkie rdzenie wychodzą za granicę i to jest woda na młyn dla firm, które się będą wycofywać, a my chcąc je tutaj zaangażować i sprowadzić, będziemy za pół darmo oddawać tę możliwość wydobycia gazu, więc to jest szerszy temat, jego zostawmy. Może wróćmy do ministra Budzanowskiego.
Polska
jedność pewna, nie ma planu energetycznego.
Koalicjant, czyli PSL,
nie ma takiego,
bo mało
energetyka powinna być w jednym ręku. To jest zbyt newralgiczna dziedzina gospodarki. Ja mam doświadczenie pięcioletnie energetyczne, więc wiem, o czym mówię. I pewne zapowiedzi premiera Tuska idą w dobrym kierunku. Czy myślę, że tutaj lub resort, lub pełnomocnik, myślę, że na pewno premier
podejmie dobrą decyzję. I kogo pan sobie wyobraża? Bo mi pierwszą osobą,
ja sobie nie wyobrażam na ten moment.
Przychodzi do głowy,
jest
Waldemar Pawlak.
Wielu dobrych fachowców. Nie będę tutaj nazwiskami. Jest wielu dobrych fachowców. Ja mam też pięcioletnie doświadczenie w energetyce, więc wiem, o czym mówię. Dziękuję bardzo.
Musimy zrobić krótką przerwę.
Wrócimy
jeszcze i o innych ciekawych rzeczach, mam nadzieję. Chcę też państwa o tą tragedię w Bostonie i jakby finał, który na naszych oczach się rozgrywa, zapytać. Ale to w drugiej części. Dorota Arciszewska, Mielewszyk, Agnieszka Pomaska, Bogdan Dąbrowski, Marek Formela. Do usłyszenia za chwilę. I witam w drugiej części naszej audycji Śniadanie w Radiu Gdańsk. Przypomnę, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska, Bogdan Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe i Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam.
Obiecałem pani poseł jedno zdanie na temat Mikołaja Budzanowskiego, który rozumiem nie był tak przystojny, jak jego następca.
Przepraszam, rozpukali nas Rosjanie, Ukraina zawsze będzie w kręgu zainteresowania Rosji, ale to jest oczywiste. Natomiast mnie co innego zabolało, był taki chaos informacyjny i organizacyjny, bo gdyby nie zdymisjonował premier ministra, my składaliśmy już wniosek o wotum nieufności do ministra Budzanowskiego, ale to nie tylko ministra chodzi, bo pani Oliwa, która jest mianowana w spółce Skarbu Państwa przez ministra, jeżeli minister nie wie, co robi prezes, a prezesa podwładni nie mówią pani prezes albo i wiedziała o tym,
no właśnie,
nie przekłada to,
czy,
się na...
Czy
to jest w ogóle
spółce,
skandal.
Ten polski skład spółki Europol Gaz nie powinien też zostać wymieniony
tak,
po prostu w trybie natychmiastowym.
Pani Oliwa nie tylko, ale inni ci, którzy, bo to nie pani Oliwa też tam szła i podpisywała, ale osoby, które powinny, że tak powiem, poinformować. Służby podobno informowały. Natomiast czy premier to wziął pod uwagę? Ja nie wiem. A być może trzeba było to zrobić, a teraz udawać Greka, że nikt nic nie wiedział.
Ale nie wiadomo, czy je służby informowały i kogo.
Ale natomiast, no, podobno polskie, że rosyjska strona coś zamierza. Ale na koniec chciałam tylko powiedzieć, dlaczego powiedziałam o panu Karpińskim.
Dlaczego jest przystojny? Bo
tak,
no
to,
znaczy nie dlatego,
że zwróciła na to uwagę. Bo jak mało trzeba, niektórym, jak w Babilonie ostatnio dyskutowałyśmy, pani profesor Płatek zwróciła uwagę, że trzyma kciuki za pana Kalisza, a w ogóle za pana Kwaśniewskiego, który nie był, prawda, pijany, bo go goleń, bo on jest taki przystojny i fajny. No jak pani profesor tak mało potrzeba, to ja tak mówię, że nie tylko przystojny, ale spotykamy się na komisji i nie wiem, czy w ministerstwie akurat skarbu się sprawdzi, bo nie znam go z tej strony. No niemniej jednak...
No dobrze, jak już pani wywołała, to
no
teraz
jednak,
myślałem w innym porządku, w innej kolejności, ale
chciałem powiedzieć przede wszystkim, że ta decyzja w sprawie Budzanowskiego, bo nie było dane i dojść do głosu, miało być jedno zdanie, umówiliśmy się na jeden akapit.
Jedno zdanie wielokrotnie złożone.
Że premier przypomniał, że jest premierem, podjął bardzo dobrze przygotowaną, umotywowaną decyzję. Nie miał wyjścia, bo otoczenie zewnętrzne, a także wewnątrz, jak sądzę, Platformy, narastało zniecierpliwienie wobec sytuacji, która została sprowokowana przez ten ciąg zdarzeń, który został tu przywołany, bo przecież nie tylko minister Budzanowski, ale także prezes PGNiG-u, a także prezes Europol Gazu, pan Dobrut, który od kilkudziesięciu lat związany jest z branżą gazową. I w sytuacji, w której relacje energetyczne Polski z partnerami wschodnimi, zwłaszcza z Rosją, zwłaszcza z Gazpromem, należą do dekalogu bezpieczeństwa i energetycznego, no to to można powiedzieć, że tej wrażliwości politycznej po stronie ministra zabrakło, a premierowi nie pozostało nic innego, aż i dokonać takiej zmiany. Zmiana, wydaje mi się, jest dobrze skonstruowana, bo wiceminister Karpiński był też członkiem zarządu zakładów azotowych.
A, tego nie widziałam.
Ma doświadczenie gospodarcze, a nie tylko polityczne. Słabością rządu Donalda Tuska jest zbyt to, że często zbyt wielu jest polityków, zbyt wielu ideologów.
I można przypuszczać, że jak wychodzi spod ręki ministra, bo niego to jest kompetentne.
Ale tutaj łańcuszek jest dłuższy.
Tak, łańcuszek jest dłuższy, a decyzja musiała być...
Cieszę się, że opozycja tym razem trzyma.
Nie mieliście wyjścia, drodzy państwo. Dobrze, że to zrobiliście.
Sojusz Lewicy Demokratycznej to ma teraz...
Rzadko się zdarza, nasz, że nas opozycja chwali, wniosek, także ja zapisuję.
Sojusz Lewicy Demokratycznej ma teraz groźniejszego przeciwnika niż koalicja rządowa. No tak.
Jakiego przeciwnika?
No, myślę o Europie Plus.
Europa Chlust, jak pisze Jerzy Borowczak.
Klub AA.
Jerzy Borowczak napisał na naszym portalu.
To rozumiem,
Europa
że według
Chlust,
SLD na pewno ostatnie doświadczenie prezydenta Kwaśniewskiego to nie było porażenie goleni ani
znaczy my nie
żaden
mamy,
wirus.
My nie mamy jakiegoś dojmującego przeświadczenia, że dzieje się cokolwiek na lewicy. No na lewicy dzieje się to, co się dzieje w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poza SLD doszukiwanie się pierwiastków lewicowych w ruchu Palikota wymaga heroizmu. No my tam nie dostrzegamy jakiegokolwiek pierwiastka lewicowego. Pojedynczy posłowie w pojedynczych głosowaniach.
Janusz Śniadek uważa, że jedyną lewicową partią dzisiaj na scenie politycznej w naszym kraju jest Prawo i Sprawiedliwość. Także można mieć
ja mam takie...
broni interesów pracowników.
Daleko uciekając od podziałów historycznych,
nie
to mam takie przekonanie,
to czemu SLD zaprasza Aleksandra Kwaśniewskiego na ten kongres lewicy?
Aleksander Kwaśniewski jest częścią historii polskiej lewicy. Z powodów trudno dla nas dzisiaj zrozumiałych, zaczął schodzić na jakieś polityczne, a być może nie tylko polityczne, a także finansowe manowce.
Czemu finansowe?
No, wydaje się nam bardzo nieeleganckie, żeby były prezydent był pracownikiem pana Kulczyka i paru jeszcze innych
prezydentów.
Jeżeli chciał podjąć wysiłek sprawdzenia się w biznesie, co się zdarzało kiedyś politykom PSL-u, to powinien skorzystać z przykładu kanclerza Schrödera i poprzestać na doświadczeniach biznesowych i odseparować się wyraźnie od sceny politycznej. Dlatego, że frymarczy w tej chwili swoim niewątpliwym dorobkiem politycznym i pozycją dla bliżej niesprecyzowanych kunktatorskich być może projektów, więc kojarzenie się z ruchem Janusza Palikota, prywatną partią jednego przedsiębiorcy, no mocno nadwyręża wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego, ale nie stanowi realnego zagrożenia po lewej stronie dla
Myślę, że gdyby prezydent Kwaśniewski mógł być w miejscu kanclerza, byłego kanclerza Schrödera, to by chętnie w tym miejscu był, natomiast...
No jest, jest, skoro jest no w jakiejś radzie doradców, dyrektorów w holdingu pana Kulczyka, no to trochę... trzeba powiedzieć, że holding pana Kulczyka to jest jak Gazprom w Polsce.
No
tak,
ale to jest jednak trochę inny format.
Powiem tak, ja na miejscu prezydenta zachowałbym daleko większą powściągliwość w podejmowaniu takich decyzji, których wymowa jest dość krępująca dla politycznego dorobku Aleksandra Kwaśniewskiego.
Były też inne głosy, że na przykład Europa Plus, jeżeli powiedzie jej się, bo te pierwsze sondaże były dość obiecujące, to będzie bardziej zagrażać i to też chyba te sondaże pokazywały i odbierać elektorat wcale nie SLD, tylko Platformie, pani poseł. Co pani na to?
Ja szczerze z takim pewnym wręcz rozbawieniem obserwuję to, co dzieje się na lewicy. Myślę, że dobrze podsumował to Włodzimierz Cimoszewicz, mówiąc, że to wygląda trochę tak, że dwójka dzieciaków spotkała się w piaskownicy i rzuca sobie piach do oczu i tylko i wyłącznie na tym to polega. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja miałam okazję rozmawiać z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem. W czwartek nie rozmowa była.
Mówił, cztery oczy,
więc nie mogę.
Co się tam u was dzieje na tej lewicy?
Nie chcę odtwarzać, ale
się
powiem
na
państwu.
Martwił się bardzo.
To jest socjalista. No, i powiem państwu, że się nawet nie spotkał ani z Leszkiem Millerem, ani z Januszem Palikotem.
Więc tylko z Januszem Świadkiem.
Musiałby się
nie,
z
spotkał
spotkać.
Się, z tego co wiem, to się chyba spotkał tylko z... Ale to nawet nie było oficjalnie wizycie z Aleksandrem Kwaśniewskim, ale raczej to była wizyta tylko spotkanie, tylko i wyłącznie kurtuazyjne.
Kopacz, marszałek.
Więc widać, że też na tej europejskiej scenie nie widać w Polsce partnera po tej lewej stronie. Także myślę, że lewica ma problem, ale oczywiście to nie jest nasz problem i też dlatego jakoś szczególnie na dzień dzisiejszy się nie obawiam.
Zobaczymy ten kongres już niedługo. Sam jestem ciekaw, jak to tam ostatecznie będzie. Ci trzej prezydenci, tak jak
no, trzeba olbrzymiej wyobraźni lub naiwności, żeby widzieć w Europie Plus jakiś nowy projekt polityczny. Ten projekt zakładają...
Czyli rzucacie sobie piaskiem po oczach dalej.
Beneficjenci wielu decyzji personalnych i gospodarczych wywodzących się jeszcze z lat 70. i 80. Jest to raczej związek koleżeński oparty o jakiś projekt, no powiem wprost biznesowy, a na pewno nie ideowy, bo w sensie ideowym, choć brzmi to obrazoburczo, to między lewicą laicką, a lewicą chrześcijańską, którą reprezentuje PiS, jest wiele wspólnych fragmentów programowych i to być może nie za czasów naszego pokolenia, ale w jakiejś
perspektywie lokalnych koalicji, na przykład
umiejętność komunikacji obu tych środowisk może stanowić poważną...
Dobrze, zostawmy
jeszcze kilka... Ale ja chciałabym jednak na koniec też coś
pół zdania tym razem.
Jezus, ale mi okroili.
Pół akapitu, dobrze.
Ja myślę, że w tym młynie to sami autorzy nie wiedzą, o co im chodzi. Tak, natomiast myślę. Ja się tu zgadzam, że to jest takie zobowiązanie Kwaśniewskiego do ratowania swoich kumpli. Nie za bardzo im to wychodzi. Palikot zobaczył, że te 2% takiej antykościelnej...
Palikot to nie jest kumplem, ale Marka Siwca bardziej pewnie.
No ale to tam, wie pan, no, antykościelnej to tylko 2%, więc musi się wkomponować ten SLD-owski elektorat. A Miller słusznie robiąc, nie będzie im pomagał, tylko będzie bronił pozycji swojej partii. Natomiast, jak powiadam, to nie moja bajka i dla mnie niech oni się kłócą jak najdłużej.
Bogdan Dąbrowski, też jedno zdanie?
Ja myślę tak, że to jest też czas przed wyborami do Europarlamentu i w różnych partiach i w różnych grupach politycznych pewne działania.
Sporo tego czasu jeszcze
do... interes załapania się do Europarlamentu.
To teraz o PSL-u chcę, bo przeczytałem dość
ciekawy
artykuł.
Tak bardzo cicho nie siedzę, no mówię.
Wywołał pana do tablicy.
Skromny koalicjant. 20 parę
mandatów. Oczywiście nazwisk nie ujawnię, ale w kręgu premiera Tuska mówi się podobno tak, że Pawlak był małomówny i uparty, ale jak już coś powiedział, to słowa dotrzymał. Piechociński dużo mówi, ale niewiele z tego wynika i po prostu najbliższe otoczenie Donalda Tuska ma podobno dość Piechocińskiego i tęskni już za Pawlakiem. Niedługo się doczeka?
Nie, no ja myślę, nie, no...
No naczelny komitet wykonawczy może. Może już tak, robi
takie rzeczy. Oczywiście ma takie prawo, ma takie możliwości, natomiast no dopiero przez 4 miesiące zaledwo współpracuje wicepremier Piechociński z premierem Tuskiem i myślę, i koalicja nasza trwa już 6 lat i myślę, że z dobrym skutkiem dla Polski.
Na PSL-u, tak?
Dla Polski powiedziałem. Dla Polski.
PSL-u nie dźwignął.
PSL jest...
Są słabe, albo jeszcze słabszy.
Państwowotwórczy. PSL zawsze był państwowotwórczy.
Tak. Ale co z tym autorytetem Piechocińskiego? Słaby podobno.
Ja nie zauważyłem, żeby słab ten autorytet, aczkolwiek tutaj z poziomu regionu może to inaczej wygląda.
Tutaj działacze nie są zadowoleni, słyszałem.
To znaczy nie, no...
Z pewną rezerwą
jeżeli, to znaczy tak samo byliśmy niezadowoleni, jeżeli chodzi o politykę kolegi Pawlaka, więc tutaj akurat my... Tutaj,
wymagające jest Pomorze zawsze.
Wymagające jest Pomorze i cokolwiek więcej zrobi premier Piechociński, no to będzie z korzyścią dla Pomorskiego.
No ale tą zmianą u steru no PSL, no pamiętam, właśnie. Byli zszokowani na Pomorzu też politycy PSL-u. Marek Formela?
Znaczy, ja tu widzę.
No, chyba nie politycy PSL-u, tylko inni, bo ja nie wiedzieliśmy, że będzie zmiana.
Odczuwam pewien dyskomfort, komentując wewnętrzne sprawy PSL-u, ale wydaje mi się, że polityk, przywódca partii, który klęczy przed członkami, to jak gdyby przyznaje się do pewnej...
Słabości. Tak?
Słabości. Partia wybiera przywódcę i chce za nim pójść i trzeba pokazać... na tym stanowisku siłę i umiejętność forsowania jakichś założeń, natomiast klęcząc Piechociński się
zwasalizował współczesnych PSL-u, że nie było Waldemara Pawlaka u steru, był Janusz Wojciechowski, ale to był rok. Potem tak, naczelny komitet wykonawczy.
No nie możemy porównywać Wojciechowskiego do Piechocińskiego, zupełnie dwie inne postacie i zupełnie dwóch innych liderów. Piechocińskiemu nie dawano nigdy szansy, żeby się mógł wykazać swoją wiedzą, umiejętnością i tak.
Ale Piechociński jest dobry do komisji, do infrastruktury, że, chociaż też gawędzi.
No, myślę, że Piechociński pokazał jeszcze
trochę.
No gawędzi, natomiast drodzy Państwo, no, dla mnie to jest taka walka buldogów pod dywanem. Ale ja wiem, rozumiem Platformę.
Tylko jeden mniejszy, drugi
większy. Piechociński się wymyka. A tu ktoś źle zagłosuje, a tutaj, prawda, populistycznie. No Kłopotek też potrafi powiedzieć i to też mobilizuje niektórych
do innego głosowania. Okej, ale prezesem PSL-u nie
zostanie. Natomiast Pawlak był przewidywalny dla Platformy. Mhm. Jak się dogadali, to tak było. I teraz Platforma po prostu woli Pawlaka.
I miał posłuch.
Bo widzi, że no, było łatwiej.
Ale pani
tak?
poseł widzi coś złego w tym, że się słowa dotrzymuje.
Nie, był spolegliwy. Koalicja jak jeden mąż sam głosowała. No w każdym bądź razie na pewno jest łatwiej mieć wszystkich pod butem. Chociaż jak pan zauważył, nawet wicewojewody PSL nie ma. Ja myślałam, że Piechociński wykorzysta tą szansę. Będzie ministrem infrastruktury, bo on się do tego by nadawał. No ale niestety tutaj pewien szantaż polityczny, chociaż ta koalicja i tak by się utrzymała, był, bo Palikot już tak się, przepraszam, mniej zaczął podawać czy pasować do tego scenariusza. Na pewno PSL jest w tej trzeciej RP najbardziej wygraną partią, taką obrotową, bo koalicja zawsze, że tak powiem, w koalicję wejdzie. Natomiast co do liderów i państwa decyzji, ja nie komentuję, bo wewnętrzne sprawy partii to zawsze.
Gdybyśmy my rządzili w regionie, to byłoby inaczej.
Coś
tak
powiedzieć.
Jest,
tak? Nie. Ja nie będę komentować wewnętrznych spraw partii, bo każdy dobrze ma. I na pewno plotek i pomówień.
Czas jest nieubłagany, więc kolejna sprawa, ale tym razem wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Podobno pojawili się smoleńscy ateiści, czyli grupa posłów, między innymi Zbigniew Giżyński, którzy dość otwarcie do prasy mówią, że no nie ma dowodów na zamach smoleński i że dystansują się, powiedzmy, najprościej do odkryć Antoniego Macierewicza, a były pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Rogalski, wręcz mówi, że Macierewicza trzeba by przebadać.
No oczywiście każdy, kto, że tak
w jakim
powiem,
zakresie?
Ma jakieś niespełnione oczekiwania, może wkomponować się w takie dywagacje i pisanie historii dziennikarskich. Ja powiem w ten sposób.
Ale pani poseł nie należy do ateistów smoleńskich, takiego cytatu użyje.
Taką nazwę, to niech się kula, niech sobie dziennikarze, że tak powiem, dają zadość swojej wyobraźni. Natomiast ja powiem w ten sposób. Ode mnie proszę nie wymagać, żebym ja jakby kategorycznie stwierdzała coś. W tym,
ale
co
Macierewicz
powiedział
stwierdza.
Macierewicz. Nie, nie. Przepraszam. Bo tu chodzi o te trzy osoby,
są gdy
były
dowody,
oznaki
że...
życia. To przepraszam, kto przeżyły. To powiedział? Były ambasador w Moskwie, agent Turowicz, borowcy, tak, plus rosyjscy no, obecni tam wojskowi, którzy były karetki na sygnale. Ale przepraszam, ja mam inne pytanie. Ja nie rozstrzygam, czy ktoś to zbadał? Ja powiem tak. Wczoraj mieliśmy spotkanie z synem, z wnuczkiem, pani Walentynowicz. Zidentyfikowana w Moskwie, do Polski wróciła bez głowy. No, przepraszam bardzo, jeżeli DNA, pan uważa, że DNA pan w 4 godziny zbada, a takie telefony dostawały rodziny, to na każdym...
Nie wchodźmy w szczegóły.
Dobrze, ale to świadczy,
pani
że
poseł,
na każdym etapie tej
ale
sprawy
Antoni Macierewicz może
prokurator,
być dla PiS,
prokurator się skompromitował. I teraz jeżeli my nie będziemy mieli rzetelnego śledztwa, to ja bym pana Seremeta wysłała do właśnie po Bostonie, do Stanów, żeby sobie na krzesełku usiadł i przyglądał się, jak tam policja i wszystkie służby pracują, żeby wykryć sprawców, a nie
szybko.
Żeby oczerniać ludzi.
O to na koniec jeszcze zapytam.
I mając do rodzin, oczerniając rodziny jeszcze, że ktoś źle zidentyfikował zwłoki.
Na pewno pan poseł Macierewicz jest w tej chwili problemem i to widać jedno...
Aha, państwo lepiej wiedzą. No dobra.
Albo z dystansu.
Z dystansu, z Pomorskiego. Tak, z Pomorskiego, nie z Warszawy.
Ja
to widać zdecydowanie, bo po trzech latach, żeby tego typu pogłoski czy plotki nie były zdemontowane każdemu... Każdy.
Ale o jakich plotkach pan mówi?
Oczywiste. No.
Dobrze, zostawmy. Ambasadora? Borowców?
Bo jeszcze... Problem polega na tym, że Antoni Macierewicz co jakiś czas, jak jego kolejne teorie upadają, to wymyśla kolejną. No i to jest tak naprawdę główny problem dla PiSu. No.
To nie jest teoria.
Ponieważ tak naprawdę ta wyobraźnia Macierewicza, czy te... bo chcę być delikatna, tak?
Ale pani poseł, nie idźmy za daleko.
Ona nie ma granic. Ona nie ma, moim zdaniem, granic i tego się tak naprawdę PiS boi, że kolejna teoria może rzeczywiście skompromitować wszystkich, nie tylko
Marek Formella.
No można wszystko skompromitować, tylko ja bym chciała, żeby ktoś sprawdził fakty, o których nie mówił PiS.
Czyli prokuratura, bo teraz...
Nie, tylko mówili przedstawiciele rządu.
Marek Formella.
Przywołana sprawność policji w Bostonie oparta jest o olbrzymią inwigilację życia publicznego, życia społecznego, o gigantyczną liczbę kamer i...
A mniej policji, nawet a bardziej FBI. Bo to jest
zupełnie inny przykład. Zupełnie inny przykład, według mnie nieadekwatny do wydarzenia w Smoleńsku. Podzielam pogląd, że wyobraźnia pana posła Macierewicza, nazywając to tak najbardziej delikatnie jak można, może być kłopotliwa dla Prawa i Sprawiedliwości w kontekście kolejnych wyborów, dlatego że ona jednak w sposób dość zasadniczy ogranicza skalę
pole politycznego
poparcia,
manewru,
sytuuje główny punkt ciężkości programu lewicowej w istocie partii po stronie jednego dramatycznego wydarzenia.
A to, co powiedział Gromosław Czempiński ostatnio, były szef UOP-u, że gdyby doszło do zamachu...
Chcielibyśmy, żebyście byli mocniejsi.
To nie dałoby się tego ukryć w dzisiejszych czasach. Gromosław Czempiński, gdyby rzeczywiście doszło do zamachu w Smoleńsku, to nie byłoby szansy tego ukryć.
Zamach w historii.
Amerykanie przy dzisiejszych technologiach szpiegowskich musieliby o tym wiedzieć.
No ale nie mieliby powodu. Ale jak chce pan to stwierdzić, skoro my nie mamy podstawowych dowodów do Ameryki, a rząd się nie zwrócił do Stanów Zjednoczonych.
Dobrze, czas się kończy. Jeżeli, powiedzcie jeszcze, czy jesteście zaskoczeni.
Jeżeli chce pani coś przyjąć na wiarę, koleżanko, to okej. Okay. Ja nie wierzę. Ale gdzie? Komisji Millera?
Mamy pół minuty chyba. Czy jesteście po jednym zdaniem zaskoczeni, że to Czeczeńcy są sprawcami tego krwawego zamachu w Bostonie? I to dwaj młodzi Czeczeńcy.
No jest to coś nowego, ale niestety historia pokazuje, że każdy zamach to jest zaskoczenie, no bo gdyby to nie było zaskoczenie, to nie byłoby...
Ale to nie ma żadnego związku z wydarzeniem, z wypadkiem, tragedią smoleńską.
Nie.
Dlaczego? Nie.
Nie szukajmy tu żadnych związków. Nie. Ja bym Czeczeni... Tak.
Aha, co do sprawności, co do aluzji. Słusznie chce pan
nie,
zaskakujące... ale aluzję co do tego, to chce.
Myślałem, że
pani poseł, powiem otwarcie.
Ja mi chodziło o sprawność. O bezprawność klasyczny, państwa
klasyczny
wobec swoich obywateli.
Klasyczny wypadek lotniczy, który będzie przez dziesięciolecia kazusem dla wielu pilotów uczących
się. Państwo wiecie wszystko, tak. Ja uważam, że nie zbadano.
Proszę państwa, zostawmy już Smoleński, zostawmy niestety Boston, bo czas audycji minął. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Agnieszka Pomaska, Bogdan Dąbrowski, Marek Formela. Ja państwu dziękuję
bardzo
za uwagę. Do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński.